Cześć podróżnicy, z tej strony Monika. Witajcie w podcaście I taka podróżuje i inspiruje, gdzie przygody, miejsca i ludzie łączą się w jedno niesamowite doświadczenie. Przygotujcie się na opowieści z całego świata, które zainspirują Was do spakowania walizek i wyruszenia w drogę. W dzisiejszym odcinku moim gościem będzie Michał Sadowski, założyciel Brand24, firmy specjalizującej się w monitoringu internetu. Michał to także zapalony podróżnik, który w wolnym czasie rozwija swoją pasję związaną z fotografią i filmem. Więc usiądźcie wygodnie i rozluźnijcie się, słuchając opowieści. To już czas na naszą kolejną podróż. I taki świat jest piękny. Cześć Michał, cieszę się, że dzisiaj jesteś tutaj z nami. Chciałabym, żebyś na początek opowiedział kilka słów o sobie.
Nazywam się Michał Sadowski. Jestem pewnie w dominującym stopniu kojarzony jako założyciel firmy Brand24 i to jest mój, powiedzmy, główny projekt, ale po godzinach staram się również dużo fotografować, podróżować, nagrywać filmy z tych podróży i publikować w internecie.
Wspomniałeś, że twoim głównym projektem jest firma Brand24. Mhm. Ta firma już jest na rynku chyba od 2011 roku, jeżeli się nie mylę.
Tak jest.
Czy mógłbyś nam przybliżyć działalność twojej firmy? Czym się zajmujesz? Jaka to jest branża?
Jest potwornie nudna.
Naprawdę nie wierzę.
Tak. No to jest potwornie nudna działalność. Jakby monitorujemy marki w internecie, więc ktokolwiek, gdziekolwiek mówi o marce w internecie, to jakby my to wyłapujemy, wyciągamy z tych danych wnioski, podpowiadamy je marce, czyli taka może sobie dzięki takiemu narzędziu jak nasze wyciągnąć, co ludziom się podoba w usługach.
Co ludzie myślą o danej firmie na przykład.
Podoba się, co poprawić. Jakby mogą to wyłapywać i zamiast czytać setki albo tysiące wzmianek samodzielnie, nasze mechanizmy związane ze sztuczną inteligencją czytają to za nich i dostarczają taką esencję tego, co najważniejsze.
Taki już jakby gotowy raport.
Dokładnie tak.
Gotowy raport na temat tego, co o danej firmie myśli jakby
tak,
typowy użytkownik
sieci.
Tak,
o całym otoczeniu branżowym, w zależności od tego, czego klient potrzebuje.
Czyli rozumiem, że szukasz jakby też odskoczni w różnych pasjach, między innymi w podróżowaniu.
Od tej nudy.
Od tej nudy, o której wspomniałeś na początku,
tak,
dokładnie.
Znaczy, ja tak się śmieję, bo nas to bardzo ekscytuje, ten monitoring internetu, co pokazuje, że chyba jesteśmy jacyś nie do końca normalni, ale tak, jakby te podróże są taką formą odskoczni, nawet taką formą medytacji. Często też ludzie pytają, czy mogą się gdzieś wybrać ze mną na fotografię i ja... Nawet jak pytają ludzie, których bardzo, bardzo lubię i bardzo szanuję, to często odmawiam, bo po prostu to jest taki czas, w którym szczególnie jak są to bliższe podróże, gdzieś sobie wyskoczyć do lasu, to lubię być sam po prostu z aparatem.
I na przykład, jeżeli już planujesz taką podróż, to bardzo mnie ciekawi to, czy odcinasz się od pracy, czy jakoś łączysz pracę z podróżowaniem, czy raczej to jest dla ciebie taka forma właśnie takiego odcięcia się, odpoczynku?
Nie odcinam się. Ja jestem typem niestety takiego człowieka, który jest w zasadzie 24 godziny w pracy. I lubię to. Po prostu jakby nie czuję tej potrzeby odcięcia się od tego. Miałem kilka takich sytuacji, gdzie się odcinałem trochę, może nawet mimo woli, bo jak zwiedzaliśmy Jordanię, no to tam na Wadi Rum w zasadzie nie ma zasięgu na pustyni i przez 3 dni byłem bez internetu. To jakby mniej pewnie martwiłem się o firmę, bardziej się martwiłem, co tam z dzieciakami, bo akurat byliśmy wtedy tylko z żoną. Więc było to ciekawe doświadczenie, ale jakby nie mam takiej wewnętrznej potrzeby, żeby się odcinać, bo po prostu lubię być cały czas podłączony. Może nawet jestem od tego uzależniony, więc trudno mi to ocenić w taki bardzo obiektywny sposób, ale no właśnie nie mam takiej potrzeby.
Rozumiem. A powiedz mi, jeżeli chodzi o podróżowanie, wspomniałeś też o fotografii. Wiem, że zajmujesz się nią, można powiedzieć, że profesjonalnie zdobywasz różne nagrody prestiżowe tutaj z tego, co wyczytałam. Nie wiem, czy to jest prawda.
Tak, zaraz nie wierzcie we wszystko, co piszą w internecie. To ja sam napisałem, że prestiżowe i wszyscy to podchwycili. No jakby udało się wygrać jakieś parę zaszczytów. Jestem z tego bardzo dumny. Ale to jest to taka, powiedziałbym, pasja po godzinach i chyba to jest piękne w tej pasji, mojej pasji fotografii, że to jest coś, na czym ja nie muszę zarabiać. Jakby znam wielu fotografów, którzy czasami mają okresy, gdzie odkładają aparat, bo po prostu tracą motywację przez to, że jest to też często powiązane z ich pracą. Mhm. Jadą, bo muszą jechać, bo klient, bo coś. U mnie to jest jakby totalnie coś, na czym nie muszę zarabiać, bo jest to po godzinach do, powiedzmy, bardziej tradycyjnej pracy. Także tak to wygląda.
Michał, powiedz mi proszę, skąd wzięła się twoja pasja do fotografowania, do nagrywania filmów? Kiedy to się zaczęło? Jak to się zaczęło?
To jest dobre pytanie. Czasami wydaje mi się, że ona się wzięła z pierwszego prezentu na komunię, jaki dostałem od mojego dziadka Jana. Dostałem Zenit aparat z takim kultowym obiektywem 50 mm Helios. Mhm. Ale może dorabiam sobie po prostu ideologię, bo jakby nie robiłem wtedy jakoś bardzo dużo zdjęć, choć...
Ale to był taki początek.
Tak, no powiedziałbym z 5-10 filmów zużyłem. To nie jest jakoś dużo na dzisiejsze standardy ilości zdjęć, jakie pstrykamy telefonami, ale dość dużo tych zdjęć zrobiłem. Potem był taki czas, gdzie jakoś nie byłem tym fest zainteresowany i to wróciło z najdziwniejszą możliwie rzeczą, bo wróciło, kiedy kupiłem sobie pierwszą kamerę internetową. To była to taka namiastka aparatu i to mnie tak strasznie urzekało. I pamiętam dokładnie to uczucie, jak jeszcze przed studiami, jak po pracy na całe wakacje kupiłem sobie pierwszy swój komputer w wieku 18 czy tam 19 lat i kupiłem sobie do niego za 60 zł kamerę internetową i to było dla mnie szok, że mogłem robić ile chcę zdjęć, nie ma jakiegoś limitu, nie muszę ich wywoływać, tylko od razu je widzę. Wiem, że to na dzisiejsze standardy brzmi to bzdurnie, ale byłem w tym podjarany, więc jakoś zawsze mnie urzekało ten proces utrwalania wspomnień. I to jakby w sumie tak jak się teraz zastanawiam, to utrwalanie wspomnień przewijało się u mnie we wszystkich moich pasjach. Ja kiedyś grałem też bardzo dużo w gry komputerowe. Tak powiedzmy półprofesjonalnie, gdzie jeździłem na turnieje, grałem w różnych zawodach. W Quake'a.
O proszę.
Tak. I tam też zawsze urzekało mnie to, że ja mogę nagrywać tę swoją grę i potem mm-hmm. tworzyć z tego jakieś kompilacje, wideo nagrywać. W ogóle pierwszy mój filmik, mm-hmm. taki zmontowany, to nie był filmik z wakacji, to nie był filmik z jakiejś podróży, tylko to był filmik z gry.
Z gry
Quake'a. Jakby na bazie filmiku z gry nauczyłem się w ogóle edycji wideo, nauczyłem się programu, mm-hmm. wtedy to jeszcze był Sony Vegas. Dopiero później się przerzuciłem na alternatywne oprogramowanie, takie jak Adobe Premiere czy inne. Także chyba dopiero na tej rozmowie sobie zdałem sprawę, że gdzieś może ta chęć utrwalania się tliła we mnie i nawet w innych dyscyplinach, w innych hobby jakoś mnie zawsze kręciła. Potem pojawił się aparat taki, powiedziałbym już taki półprofesjonalny, bezlusterkowiec, który, do którego zakupu namówiła mnie żona, bo chciała...
Czyli żona też wspiera te twoje pasje.
O tak, żona w ogóle ja uważam...
Zresztą widziałam, że jest twoją modelką często też na nagraniach.
To prawda.
Przepięknie to wszystko wychodzi.
Co jest jeszcze nawet ciekawsze, to że ona robi lepsze zdjęcia ode mnie.
Tylko o proszę.
O tym nikt nie wie, bo ona nie publikuje dużo zdjęć, ale, ale często jest tak, że jak jeździmy po świecie i ja nagrywam różne przebitki, nagrywam jakiś materiał do tego, żeby sobie potem zmontować taką pamiątkę z wakacji, to umyka mi sporo najlepszych pomysłów na ujęcia. I wtedy Magda mi podpowiada, że a myślałeś, żeby te kamienie na plaży tak nagrać, żeby ta kamera tak szła i tutaj ta woda stąd będzie. Jakby...
Czyli tworzycie bardzo zgrany team, jeżeli chodzi tutaj
o tworzenie takich rzeczy. Jezus Maria, jak ja się cieszę, że ja mam żonę, która jakby lubi robić zdjęcia i lubi mieć robione zdjęcia. Nie? Bo jakby gdybym jak gdzieś tam po drodze trafił na żonę, która nie przepada za tym, no to mielibyśmy teraz duży problem.
To nie wiem, czy byśmy rozmawiali teraz
duży o tym. Problem. Nie, no bo pewnie skupiłbym się na jakimś lesie, zwierzętach i tak dalej, ale jakby bardzo jestem szczęśliwy, że żona lubi mieć robione zdjęcia, dzieci teraz trochę mniej, bo są w wieku, w którym to związku są już prawie jedna jest nastolatką, druga jest prawie nastolatką, więc jakby zaczynają mieć niechęć do bycia fotografowaną, chyba że same sobie robią zdjęcia. Ale tak, żona to uwielbia. Także pojawił się aparat bez lusterkowy, z którym nagrywaliśmy moją pierwszą córkę. Kiedy się pojawiła, po to zakupiliśmy aparat, żeby utrwalać te pierwsze chwile i do dziś mam naprawdę dobrej jakości nagrania w zasadzie z pierwszych 24 godzin po urodzeniu dziecka. Z porodu mi nie pozwolili, więc niestety nie mam efektownych nagrań, chociaż może i lepiej. Natomiast tam w międzyczasie też pojawił się dron, kamera sportowa. Zawsze jarałem się kamerami sportowymi. To nie wiem, czy nawet to nie była pierwsza moja kamera, taka jakby jedna z pierwszych wersji GoPro, chyba GoPro 2 czy 3. Jakby one też jakby pierwsze filmiki, które produkowałem, to były filmiki, które były w 100% nagrane GoPro. No i tak gdzieś to się zaczęło rozwijać. Jak już miałem ten aparat, to może jakiś trochę lepszy obiektyw. Kupiłem pierwszy obiektyw z trochę jaśniejszy z przesłoną 1.8 i jakby zacząłem rozumieć, z czego wynika to, że niektóre filmy mi się podobają, bo mają rozmyte tło, a niektóre mi się nie podobają.
Czyli więcej możliwości troszeczkę się
tak,
pojawiło.
Tak, tak, tak. I zacząłem tego sprzętu dokładać. No i końca nie widać. W tej chwili mam pewnie w domu sprzętu może troszkę mniej niż w tym studio, ale też dużo.
A powiedz mi, masz jakiś na przykład ulubiony sprzęt, którym najbardziej lubisz robić zdjęcia? Na przykład, nie wiem, czy dron, czy telefon komórkowy, którym większość osób robi zdjęcia, ponieważ jakby jest cały czas
tak,
pod ręką?
Właśnie to byłby albo dron, albo telefon komórkowy.
O, trafiłam.
Telefon jest moim zdaniem najlepszym aparatem, bo jest to aparat, który mam zawsze pod ręką. Jest takie powiedzenie, że na właśnie najlepszy aparat to taki, który masz najbliżej siebie, jakby zawsze pod ręką. I rzeczywiście najlepsze czasami filmiki, najlepsze ujęcia zrobiłem telefonem, dlatego że jakby to była chwila. Kilka dni temu, jadąc do pracy, były akurat gigantyczne mgły we Wrocławiu, ale wstawało słońce, przebijało się przez mgłę i na jednym z drzew stworzyło tak kosmiczne lasery, że wyglądało to jak powiedzmy koncert jakiegoś zespołu, bardziej niż zwykły poranek we Wrocławiu. I no, zjechałem sobie na pobocze, jak wyszedłem, po prostu zacząłem sobie to na to patrzeć, trochę też nagrywać. I to są takie momenty, gdzie człowiek sobie zdaje sprawę, że jakby ta fotografia też otworzyła mi umysł na... Znaczy nie chcę zabrzmieć zbyt emocjonalnie, jak wrażliwiec, który płakał na Tytaniku, choć płakałem.
Ale... Na Tytaniku chyba każdy płakał, to się nie liczy.
Ale otworzyła mnie na jakby otaczające piękno. I to jest chyba jedna z najfajniejszych cech fotografii, że zacząłem dostrzegać i doceniać jakby otaczające mnie piękno. Rzeczy, około których przeciętna osoba po prostu przejeżdża, jadąc do pracy, nie zwraca uwagi. Ja po prostu teraz widzę i często jak dopiero pokazuję tym ludziom, to oni też dopiero wtedy je jakby zauważają, jakby przełamują trochę tą, często tak mam, że na przykład przychodzę do biura i mówię, ja pierdziel, widzieliście ten spektakularny wschód słońca, jak tam nad mgłą, jesteśmy jedyni, którzy sobie stają na tę mgłę i wschodzi słońce, ja pierdziel. Ludzie tak po prostu... Tak.
Faktycznie.
Jakby nie są przyzwyczajeni do tego, żeby szukać oczami takich widoków. Także, no i dron. Tutaj w zasadzie przyjechałem do was kawałek, dwugodzinna droga, więc wrzuciłem do auta drona na wypadek, gdybym gdzieś
po drodze. I udało się coś po drodze?
Nie, bo byłem na styk, więc nie chciałem już stawać, ale
rozumiem.
Jakby wolę mieć drona i nie...
Na wszelki wypadek.
Tak, na wszelki wypadek, bo miałem już właśnie sporo takich sytuacji, gdzie były jakieś spektakularne zdarzenia typu lej kondensacyjny, będący zalążkiem trąby powietrznej, którego nie mogłem nagrać, bo nie miałem przy sobie sprzętu, coś takiego. Także rzeczywiście ten telefon, który dzisiaj ma coraz większe możliwości, jakieś przybliżania obrazu, powiększania i tak dalej. No i ten dron, który jakby dzięki temu, że stały się bardziej kompaktowe, to są takie podstawowe narzędzia, choć też kocham mój aparat. Tutaj akurat cała obsługa jest na innym ekosystemie, więc nie będę mówił, ale, ale też ten aparat jest dla mnie czymś bardzo ważnym.
A powiedz mi, bo tutaj dużo mówiłeś o tym, że lubisz łapać chwilę, że robisz te zdjęcia pod wpływem impulsu na przykład, że widzisz jakiś moment i chcesz go zatrzymać. Natomiast ciekawa jestem, czy jadąc w jakieś miejsce, próbujesz znaleźć jakieś takie fotospoty na przykład? Stopy. Szukasz takich, takich miejsc?
Tak jest, tak jest. Tutaj to przygotowanie jest absolutnie kluczowe, żeby zwiększyć szansę na to, że trafię jakieś sztosy. Te szanse nigdy nie są, powiedzmy, stuprocentowe. Ciężko jest przewidzieć pogodę. A tak naprawdę fotografia z łaciny to jest malowanie światłem, więc wszystko zależy od tego światła, które, na które trafimy. Ludzie często... Jakby piękno fotografii moim zdaniem też polega na tym, że jest to trochę odkrywanie świata na nowo. I znowu, kurczę, brzmi jakbym pisał wiersze po godzinach, ale...
No tak jak mówiłeś, pisanie światłem, także jesteśmy w temacie.
Ale każdy, mam wrażenie, że może nie każdy, ale wiele osób dzisiaj chce być odkrywcami. A prawda jest taka, że prawie wszystko już na Ziemi jest odkryte. Jeśli nie nurkujemy w oceanach, to większość rzeczy jest sfotografowana gdzieś tam przez satelity, odkryta. Ciężko jest trafić w takie super, mega, dziewicze miejsca, gdzie jest człowiek prawdziwym odkrywcą, w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Ale uważam, że fotografia jest sposobem jakby ciągłego odkrywania świata, bo możemy pokazywać miejsca, które są czasami super znane, super, odwiedzają go je tysiące czy setki tysięcy turystów, ale trafiając na nietypowe warunki, pokażemy to miejsce w zupełnie inny sposób. I mam taką też wewnątrz pasji fotografii, mam taką mniejszą pasję w środku robienia zdjęć miejscom, które albo są totalnie niepopularne, bo są po prostu takie powszednie i nikt na nie na co dzień nie zwróciłby uwagi, nawet gdybyśmy powiedzieli, popatrz w tą stronę i zobacz, czy coś tu fajnego jest. A czasami też lubię fotografować rzeczy, które są bardzo znane, ale w zupełnie nowy sposób i to mi daje dużą frajdę. Nawet mam taki projekt, żeby sfotografować całą Polskę tak, żeby skompilować z tego wideo, w którym nikt by tej Polski nie poznał.
Wow. Bardzo ambitny projekt.
No, ale to
ale jakby, też ciekawe.
Ale to jakby spokojnie, myślę,
będziemy czekać na to wideo.
Do zrobienia. Także coś w tym jest.
Chciałam jeszcze nawiązać do jednego z twoich najpopularniejszych zdjęć. Nie wiem, czy wiesz, o którym mówię. To jest zdjęcie jakby drogi, gdzie z jednej strony widzimy zimę, z drugiej strony widzimy lato.
Okay.
Jak długo zajęło ci zrobienie tego zdjęcia? Bo zapewne tutaj musiałeś czekać na odpowiedni moment, prawda?
Żeby no właśnie, tutaj... to jest taki dobry przykład tego planowania.
I to chyba było w Polsce, tak? To jest gdzieś tutaj miejsce w Polsce.
Droga Oswalda Balcera na pograniczu Parku Narodowego. I to jest rzeczywiście takie zdjęcie, gdzie musiałem zrobić dwa zdjęcia w odstępach półrocznych, więc jakby sam proces fotografii nie trwał długo, ale proces oczekiwania na to, aż się zmienią warunki kompletnie i aż z kompletnej bieli zmieni się na kompletną zieleń, no to było trochę czasu i jakby kluczowy był tutaj ten pomysł i gdzieś tam zaplanowanie tego. I właśnie pewnie to planowanie, tak jak tutaj podpytujesz, jest kluczowe i jeśli mogę się czymś podzielić ze słuchaczami,
czy
ludźmi, którzy oglądają, to takich kilka dobrych praktyk, które ja stosuję, to jest dobry fotograf jest trochę dobrą pogodynką też, to znaczy umiejętność czytania meteogramów, takich bardziej precyzyjnych prognoz pogodowych, lotniczych, odczytu, na jakiej wysokości jest wierzchołek chmur, na jakiej wysokości jest podstawa chmur. Wszystkie tego typu rzeczy są ważne, bo pozwalają nam zaplanować i zwiększyć szanse na to, że trafimy super warunek. Do tego już bliżej realizacji analiza kamer internetowych. Często na aplikacji Windy sobie sprawdzam kamery internetowe. Często też można w Krajowej Dyrekcji Dróg zobaczyć
kamery
z autostrad i zobaczyć, czy w danym regionie na przykład są mgły, czy ich nie ma. Można sobie też w popularnych portalach społecznościowych, takich jak Instagram, przeglądać hasztagi albo zdjęcia na wybranych lokalizacjach popularnych. Jeśli na przykład chcę sprawdzić, jaki jest dzisiaj Warun na Śnieżce albo na Dmorskim Okiem, no to mogę wejść w Morskie Oko na Instagramie i zobaczyć, ustawić sortowanie po najnowszych zdjęciach i zobaczyć sobie zdjęcia ludzi, którzy teraz tam są już na przykład. I zobaczyć, czy ten warunek to jest to, czego ja szukam.
To, czego oczekujesz, co chcesz uwiecznić, tak?
Tak jest. Do tego dużo Google Mapsa, dużo Google Earth, żeby ocenić sobie otoczenie. No i też warto sobie przeglądać treści ludzi, którzy byli tam wcześniej. Na przykład miałem taką historię znowu w Jordanii, gdzie przygotowując się, mieliśmy tam tylko 3 dni, 2 noce, więc super mało czasu.
Tak.
Więc żeby zaoszczędzić sobie trochę szukania na miejscu, zrobiłem research i zrobiłem sobie taką mapkę miejsc, które chciałbym na tej pustyni odwiedzić. I na jedno z tych miejsc wpadłem, bo było gdzieś totalnie w tle jednego z vlogów, które oglądałem z Wadi Rum, gdzie na vlogu ta osoba opowiadała o takim miejscu, które nazywa się Hata Lawrence'a, tego Lawrence'a z Arabii. I w tle widziałem pojedyncze drzewko. I od razu przyszło mi do głowy, że to jest jakby idealnie minimalistyczny kadr, gdzie mamy pojedyncze, piękne drzewo, bardzo symetryczne drzewo, które stoi pośrodku piaszczystej pustyni. Jakby taki surrealistyczny kadr, który nie wygląda jak rzeczywistość. No i od razu sobie to oczywiście wrzuciłem na Pineskę i wiedziałem, że muszę to odwiedzić. Więc przeglądanie zdjęć satelitarnych. Teraz coraz częściej nie tylko korzystam z Google Maps czy Google Earth, ale korzystam też z darmowych bibliotek zdjęć satelitarnych, które są świeże. Mhm. Kiedy kilka miesięcy temu odwiedzałem aktywny wulkan na Islandii, musiałem sprawdzić sobie dokładnie, od której strony, czy jakby gdzie dokładnie jest ten wulkan, bo na Google Mapsie jeszcze go nie ma, bo jest za świeży, dopiero co
dopiero wybuch nowe.
Od 5 dni. Żeby sobie to zaplanować, po prostu musiałem zobaczyć świeże mapy, zaplanować, od której strony najlepiej dojść, gdzie najlepiej stanąć, żebym miał dobry widok na wulkan, ale z drugiej strony był osłonięty od trujących dymów, które od tego wulkanu idą. Więc musiałem kupić maskę przeciwgazową.
To faktycznie dużo planowania miałeś przed tą podróżą.
Dużo planowania, ale właśnie jakby to planowanie oczywiście nie gwarantuje dobrego zdjęcia.
Ale zwiększa szansa.
Ale zwiększa szansa.
Chciałam cię jeszcze zapytać, bo wiem, że niedawno byłeś na Maderze.
Tak jest.
I z naszym biurem podróży, z tego co wiem. I powiedz mi, jakie ta wyspa zrobiła na tobie wrażenie? Bo tutaj wiem, że to jest takie miejsce, które często znajduje się na fotografiach. Często jest celem podróży właśnie fotografów, ponieważ mamy tam przepiękne miejsca. Jakie są twoje doświadczenia z tej podróży?
To jest marzenie każdego fotografa, myślę, że Madera jest w szczególności marzeniem ludzi, którzy są zakochani w takich mistycznych, klimatycznych, zamglonych klimatach, w których ja się zakochałem. Jakby nie wiem, z czego to wynika, ale jak są nisko chmury, jakby góry wystają ponad chmury, to jest coś w tym takim widoku. Być nad chmurami i stać jednocześnie na ziemi, a nie być w samolocie, to jest takie uczucie, które jest fenomenalne. Ja zawsze dążę do takich miejsc i trafić tego typu warunki w Polsce nie jest wcale tak łatwo. Oczywiście są możliwe, ale bez wchodzenia na Śnieżkę albo
w te wyższe partie gór.
Te wyższe partie gór jest ciężkie, chociaż też się zdarza, nawet na Ślęży, która ma tam 700 metrów, jakby udało mi się być parę razy nad chmurami, bo była po prostu wierzchołek chmur był bardzo nisko. Natomiast na Maderze warunki, w których chmury przewalają się przez góry, to jest po prostu torek. To jakby zamglony las w fanal. Proszę bardzo.
Czyli to jest pewne miejsce dla początkujących fotografów na przykład.
Tak
jeżeli
jest.
Ktoś chce zacząć przygodę z fotografią, to myśli, że to będzie dobry początek?
Tak jest. To jakby warunki, które prawie w każdym innym miejscu na świecie byłyby jakimś jedną na 100 szansą jakby fenomenalnym warunkiem sprzyjającym fotografii, tutaj są po prostu takim powszednim dniem i praktycznie cały rok, więc to mnie niesamowicie urzekło w Maderze. Do tego jest to też wyspa, która jest bardzo dobrze połączona, w sensie drogi są bardzo dobre, bardzo wygodnie zjechać. Można było, byśmy mieli hotel, który był zaraz nad oceanem, dosłownie, i w stolicy Funchal. Zajmowało mi 20-25 minut, żeby wjechać, dojechać z hotelu na Pico de Areia i takie miejsce, gdzie no, te widoki są po prostu spektakularne. I to jest jakby piękne w Maderze, że można mieć bazę wypadową przy oceanie. Mieliśmy taki tryb, gdzie zazwyczaj, kiedy moje dziewczyny jeszcze spały, moja doba jest typowo przesunięta, bo ja chodzę spać o 22, wstaję o 6 zazwyczaj, więc tam się widno robiło dopiero o 7, więc ja od 6 do 7 mogłem sobie komfortowo dojechać na wschód słońca na ten szczyt, zrobić nagrania, fotografie i zjechać na śniadanie i dołączyć do nich,
no to kiedy
dopiero co wstają, potem pół dnia sobie siedzieć nad baseniku w słoneczku, bo akurat to południe Madery często jest w słońcu. Podobnie zresztą jak Wyspy Kanaryjskie, które też lubimy odwiedzać. A znowu na te najlepsze warunki świetlne sobie wracaliśmy już całą rodzinką na zachód słońca. Czy to na jakiś wodospad, czy to znowu na te szczyty. Także jakby wygodne do zwiedzania miejsce, bo bardzo dobrze skomunikowane. Oczywiście drogi są kręte i jak ktoś nie przepada za krętymi drogami, to
może być ciężko.
To może się trzymać też jakby obrzeży wyspy, które są przepiękne. Nie trzeba wjeżdżać na te najwyższe szczyty. Jakby przez obrzeże prowadzi autostrada. Przez środek wyspy też prowadzi taka dwupasmowa droga, momentami dwupasmowa. Jest wiele tuneli, więc też to podróżowanie jest wygodne. Moja 12-letnia córka nie przepada za krętymi drogami.
I dała radę.
Ma trochę chorobę lokomocyjną, a na Maderze czuła się wyśmienicie, także super, super miejsce.
No właśnie, bo wspomniałeś też, że podróżowałeś tam z rodziną i rozumiem, że no, fotografia jest jedną z twoich największych pasji, ale rozumiem, że też w inny sposób spędzaliście czas. Nie wiem, byliście na przykład na sankach tych takich typowych na Maderze, czy
nie? Sanek
czy nie
akurat
udało się?
Nie sajczyliśmy, chociaż byliśmy na tej ulicy i ten asfalt jest rzeczywiście super wyślizgany.
Prawda?
Tak, ale też samochodem można tamtędy zjeżdżać i samochodem
zjeżdżaliśmy. No ale sanki dają więcej emocji.
To prawda. Ale faktycznie moja ulubiona wersja urlopu to jest urlop z rodziną. Mimo, że jakby podróżowanie z rodziną zapiera trochę możliwości, no nie mogę sobie na cały dzień pójść na 20-kilometrową trasę, chociaż pewnie czasami i to byłoby możliwe, ale też nie chcę po prostu zostawiać rodzinki na cały dzień, jeśli przyjechaliśmy razem. Ale jakby wartość z tego, że mam cały mój zespół w postaci moich trzech dziewczyn pod ręką, no to jest dla mnie najlepsza rzecz na świecie. Jakby najbardziej szczęśliwy, i to mogę powiedzieć najszczerzej, jak potrafię, jaki jestem na świecie, to kiedy całą rodzinką jesteśmy w samochodzie w drodze na lotnisko, albo jakby właśnie rejestrujemy się w hotelu, do którego trafiliśmy. To uczucie, kiedy ląduje się, odbiera się samochód, dojeżdża się do hotelu, odbiera się pokój, to jest jakby najfajniejsze uczucie na świecie. I w szczególności wyeksponowane, kiedy jestem całą rodzinką.
A powiedz mi, czy masz na przykład takie miejsca, które odwiedziłeś kiedyś już w przeszłości, na przykład sam i później wracasz do nich z dziećmi, żeby pokazać dzieciom te miejsca?
Tak, zdecydowanie.
I masz jakieś takie swoje na przykład ulubione miejsce, do którego lubisz wracać, czy pewnie, raczej
tak.
starasz się nie powielać?
Pewnie Islandia byłaby takim miejscem, gdzie można wracać i co tydzień i co tydzień coś nowego się zobaczy, co tydzień jakby będzie się chodziło z opuszczoną koparą po tej wyspie. I to było takie miejsce, gdzie najpierw poleciałem tam z żoną na walentynki, na trzydniowy wyjazd, gdzie spaliśmy w bagażniku samochodu i zwiedzaliśmy.
Bardzo romantycznie.
Tak, bardzo romantycznie. Gotowaliśmy sobie herbatkę. To jakby, to jest też mój ulubiony klimat. Tego typu trochę jakby noclegi zmiksowane, powiedzmy, takie w przyrodzie, na łonie natury czy gdzieś w hotelach. I to było miejsce, które jakby wiedziałem, że muszę odwiedzić także z rodzinką. także z córkami pokazać im, w szczególności, że mieliśmy na tyle szczęścia, że będąc tam całą rodziną, też wybuchł wulkan i też mogliśmy zobaczyć, i dziewczynki mogły zobaczyć wulkan jakby aktywny, co jest no, takim surrealistycznym doświadczeniem i jakby zostającym na całe życie.
Z tego, co widziałam na wielu zdjęciach, też przewijają się żółte kurtki. To jest jakiś wasz znak rozpoznawalny taki? Znak specjalny? Czy?
Trochę tak. One są po prostu bardzo fotogeniczne.
Aha, rozumiem.
To jest,
czyli znowu ta gra kolorów, gra światła, tak?
Tak? Śmieszniejsze jest to, że ja tak naprawdę nawet nie lubię tego żółtego koloru na co dzień, ale na kurtce, na zdjęciach, szczególnie zderzone z, powiedzmy, z zielenią, no to wygląda naprawdę dobrze. Albo z czarnym, wulkanicznym piaskiem wygląda naprawdę dobrze, ale nie zawsze zabieramy te żółte kurtki, bo na przykład jak byliśmy z Itaką w Egipcie, no to tam to już bez sensu brać kurtkę.
No tak,
w ogóle.
Byłoby trochę za gorąco.
ale czasami są takie kierunki, gdzie po prostu nie ma to za bardzo sensu, bo jest bardziej cieplej i nie chodzi o to, że kurtka i temperatura, to bardziej chodzi o to, że ta żółta kurtka fajnie kontrastuje.
Te kolory, tak? Nie
na,
są takie.
Na zieleni czy czerni, a jeśli idziemy w bardziej lokalizacje, które, no, tak jak na przykład Jordania, gdzie jest więcej piasku, czy Egipt, gdzie jest więcej piasku, to ten jakby żółta kurtka na żółtym piasku.
No tak, to już by tak nie wyglądało, prawda?
Nie wygląda, wtedy lepszy jest mój ulubiony kolor, czyli czarny.
Rozumiem. A powiedz mi, bo też już wiele krajów tak naprawdę odwiedziłeś. Chciałam z ciebie zapytać na przykład, czy masz jakąś swoją ulubioną kuchnię? Jakieś swoje ulubione...
O, wow. Poza Polską.
Poza Polską, poza dokładnie.
Polską, bo tak, ja naprawdę uważam, że Polska jest najlepsza. Natomiast...
Słyszałam o kebabach. Gdzieś tam się przewijały.
Tak, tak. Jestem znany jako, powiedzmy, influencer w branży kebabowej w Polsce. Choć jeszcze żaden kebab się do mnie nie zgłosił w kwestii jakiejś...
Może jeszcze wszystko przed tobą.
Więc,
jesteś otwarty.
Tak, jestem otwarty na współpracę. Michał Sadowski. Także moją taką ulubioną pewnie kuchnią poza Polską powiedziałbym, że jest kuchnia gruzińska, jeśli chodzi o smak i ten. Natomiast powiedziałbym, że kuchnia śródziemnomorska to jest taka kuchnia, którą staram się stosować najmocniej ze względów po prostu zdrowotnych. To jest jakby uznana kuchnia za najzdrowszą. Jak sobie przeglądamy miejsca na świecie, gdzie jest największy odsetek ludzi, którzy żyją powyżej 100 lat, to jest basen Morza Śródziemnego. Jakby tam są wyspy, gdzie tych 100 latków jest po prostu najwięcej. A ponieważ staram się mocno dbać o zdrowie, to ta kuchnia śródziemnomorska, zresztą też jest przepyszna, umówmy się, jest gdzieś w topie mojej listy.
Tego, co mówisz, podróżujesz w bardzo różny sposób. Powiedz, czy bardziej stawiasz na przygodę, czy na wygodę?
W zasadzie to jedno i drugie jest fajne. I czasami, w większości przypadków udaje się połączyć te dwie rzeczy, czyli możemy mieć bardzo wygodną bazę wypadową w hotelu, ale mieć też dużo tych przygód, chodząc po górach, zwiedzając wodospady, gdzieś tam się przebijając przez jakieś wąwozy i tak dalej. Także myślę, że nie trzeba rezygnować. Fajna jest też różnorodność w wyjazdach, to znaczy fajnie jest czasami pojechać kamperem, fajnie jest czasami doświadczyć nocowania w bagażniku, a często jest fajnie po prostu mieć dobrą bazę wypadową w hotelu. I to jest coś, gdzie szczególnie na wyjazdach rodzinnych, to kluczem jest to, żeby był dobry hotel z basenami, bo moje córki uwielbiają.
Akwaparki, jak rozumiem,
tak, szczególnie młodsza córka to jest po prostu Michael Phelps i ona nie wychodzi z basenu przez cały dzień. No do tego gdzieś tam z prywatnych doświadczeń, nie wiem, czy to jest prawda, może to jest gdzieś tam moje subiektywne odczucie, ale mam wrażenie, że większość hoteli nie ma dostępnych ofert all inclusive przez na przykład Booking, tylko bardziej dogadują się z biurami podróży, więc często jest tak, że hotel, który mi się podoba, który chciałbym odwiedzić, przez Booking nie ma wariantu all inclusive, albo do tego all inclusive trzeba byłoby strasznie dużo dopłacić. a przez biuro podróży.
I rozumiem, że on wtedy właśnie przez biuro podróży tak, najczęściej, tak?
I to jest gdzieś tam nasze główne MO do tego, żeby podróżować całą rodziną, to jakby wygoda, jakby biuro podróży daje tę wygodę. Mhm. I zarówno jakby dostępność dobrego hotelu, bo też te niektóre hotele są po prostu niedostępne, są wykupione i tylko biura podróży mogą się tam wbić. A druga rzecz to jest właśnie ten all inclusive, bo szczególnie podróżując z dzieciakami, to jakby nie chcemy jechać na urlop i na urlopie musieć codziennie gotować i tak dalej. To jest coś, od czego chcemy trochę uciec.
Odpocząć trochę. Tak jest. A powiedz mi, bo dużo podróżujecie też właśnie rodzinnie, z tego co mówisz. Czy masz na przykład, mógłbyś polecić ze swojego doświadczenia jakieś miejsca, do których warto wybrać się właśnie z dziećmi, które warto im pokazać, które sprawdziły się u was?
Jasne. U nas Wyspy Kanaryjskie to jest, poza wspomnianą Maderą, która też jakby mocno dołącza do tego grona, to Wyspy Kanaryjskie są takim kierunkiem, gdzie uwielbiamy wracać. Byliśmy tam właśnie z Itaką na Gran Canaria w hotelu Lopesan Baobab. Fenomenalny hotel. Jakby baseny niesamowite. Moja córka tam była jak w niebie. Do tego jest dobrze położony blisko Mas Palomas Wydm, gdzie są jakby absolutne sztosy pod fotografię, bo wygląda to zupełnie jak Sahara, a jest jakby na jednej z Wysp Kanaryjskich. Uwielbiam też Teneryfę. To jest takie miejsce, gdzie jest to taka trochę ciepła Islandia, gdzie będąc nad oceanem mamy super hotel z super wyżywieniem, basenami i fenomenalnym widokiem, a 20 minut jazdy autem i to już nie do końca krętymi drogami, tak jak na Maderze, mamy wulkaniczny krajobraz i tą górę Teide, która jest chyba jedną z najwyższych gór Hiszpanii, a wiem, że chyba jest drugim albo trzecim najwyższym wulkanem na świecie, licząc od podstawy, czyli od tego, co jest pod wodą. Więc
to musi robić wrażenie.
Tak, także Kanary z dzieciakami polecam, bo to jest miejsce, gdzie każdy znajdzie coś fajnego dla siebie. Południe, słońce, gorąco, baseny, północ bardziej zielono, bardziej tak jakby trochę jak w dżungli. A jakby środek wyspy, wulkaniczny krajobraz w przypadku Teneryfy, czy w przypadku Gran Canaria już taki bardziej strzeliste góry. Trochę przypomina to pewnie jakieś parki narodowe w Stanach. Tam na powyżej 1500 metrów pojawiają się iglaki i jakby krajobraz jest zupełnie inny niż to, do czego większość ludzi się przyzwyczaiła, myśląc o Wyspach Kanaryjskich, które głównie kojarzą się z takim plażowaniem, drinkami.
Jak Fuerteventura na przykład, prawda? Gdzie mamy przepiękne plaże.
A tam naprawdę jest dużo fajnych rzeczy takich do zobaczenia dla ludzi, którzy lubią właśnie przygody, lubią chodzenie po górach, lubią właśnie jakieś takie klimaty wulkaniczne.
Czyli łączycie troszkę tą wygodę z przygodą, że tak powiem.
Nie zawsze się udaje. Czasami jeździmy w kierunki, które są typowo takie, powiedzmy, basenowo, powiedziałbym, gdzie prawie się nie wychodzi poza hotel, ale kurczę, ciężko mi teraz byłoby pewnie wymienić jakiś taki kierunek, gdzie nie byłoby jakichś perełek w promieniu tam, nie wiem, godziny jazdy samochodem. W zasadzie wszędzie, czy na jakimś Cyprze, czy jakby wybrzeżu ligurijskim. Tam wszędzie jakby można znaleźć jakieś spektakularne miejscówki, które są blisko tego hotelu, więc w zasadzie w każdym takim miejscu możemy mieć bardzo fajny taki przygodowy dodatek do tej basenowej wygody i tego all inclusive.
Czyli coś dla każdego po prostu w czasie takiego wyjazdu.
Tak, wszyscy są wtedy szczęśliwi, bo ja wracam z super uśmiechnięty, bo mogłem zrobić jakieś fajne nowe zdjęcia. Miałem trochę tej mojej pasji fotograficznej. Dziewczyny mają basen, słońce. No a w przypadku mojej żony to też jakby ta fotografia i wideo, ona też to lubi. Więc akurat dla niej też ta możliwość pojeżdżenia po górach, czy sfotografowania czegoś nietypowego jest dużą wartością.
Michał, opowiedz mi coś więcej o twoich przygodach z podróży. Być może masz jakieś ciekawe przygody podczas wyjazdów rodzinnych na przykład.
Gdzie? Ciekawe przygody.
Nic się nie działo.
Takie dwie przychodzą mi do głowy. Jedna z Egiptu, druga z Madery, tak żeby było w miarę świeżo. To na Maderze trochę nawiązując do tego, co mówiłem o tych poradach o planowaniu i o tym, że dobrze się interesować prognozami pogody, bo mogą mocno posłużyć, to na Maderze jest taki wodospad aniołów, który spada na drogę, w którą jeżdżą samochody i jakby to wygląda to spektakularnie, po prostu mega duży wodospad, z którego woda leci wprost na drogę, zaraz droga jest przy oceanie, więc spektakularny widok. Bajkowo widok i zazwyczaj tam jest już dużo ludzi, szczególnie na zachody słońca. Jest.
Czyli taki popularny fotospot. Kolejeczka.
Tak, takie się może trochę zrobiła gubałówka i maderska i ludzie się po prostu schodzą masowo. Ale tego dnia akurat jak byliśmy, było zachmurzenie. To jakby prawie totalne. Ale ponieważ miałem apkę, akurat apka się nazywa PhotoPills, która służy do... Takich apek jest oczywiście więcej, do przewidywania, gdzie dokładnie będzie słońce o danej porze. Mogę sobie zobaczyć jakby obraz nałożony na aparat, gdzie dokładnie będzie słońce. Widziałem, że słońce, jakby po której linii słońce będzie schodziło i będzie zachodziło. Zderzyłem sobie to z ruchem chmur ze zdjęć satelitarnych. Wiedziałem, w którą stronę idą chmury i wiedziałem, że będę miał dokładnie 5 minut pełnej lampy, w sensie super zachodzącego słońca. I tak, przyjeżdżamy na ten wodospad, ludzie tam sobie porobili zdjęcia, ale to słońce zaszło za te chmury, więc ludzie się rozeszli, jakby zostaliśmy sami, wiedząc, że będzie 5 minut dokładnie między 20:40 a 20:45 będziemy mieli dokładnie 5 minut, żeby porobić tam zdjęcia w super słoneczku z pięknym, miękkim, ciepłym światłem. I udało się. Właśnie zrobiliśmy tam zdjęcia żonce, naszej najmłodszej córce, żona z córką weszły pod ten
wodospad. Czyli córki dały się namówić na to, żeby zrobić...
Jedna. Akurat była...
była zajęta swoimi sprawami.
Była zajęta swoimi sprawami, to już nastolatka, ale młodsza się dała namówić i mamy po prostu z tego super nagranie takie, które myślę, że wszyscy zapamiętamy do końca życia. Więc to jest taka jedna, myślę, pozytywna historia związana trochę z prognozami pogody przy okazji. A druga to w Egipcie, gdzie też byłem z Itaką i tam wykupiłem sobie nurkowanie. I poprosiłem jakby instruktora, żeby zabrał na jakieś takie miejsce, które jest może jakoś mniej oblegane, może troszeczkę dalej. I pojechaliśmy 1,5 godziny samochodem, żeby pierwsze moje nurkowanie zrobić przy wraku statku, który był na 15 metrach, więc popłynęliśmy sobie tam. Jakoś to pierwsze nurkowanie poszło i miałem tam surrealistyczne doświadczenie, bo kiedy płynę z tym instruktorem i nagle wyłania się z tej takiej zielono-niebieskiej ciemności morza wrak statku, to już jest jakby niesamowite uczucie, taki jednocześnie ekscytacja i taki niepokój czegoś takiego. I nagle widzę z boku dwie sylwetki płynące w naszą stronę i z daleka nie widać, co to jest. A ja nie jestem wytrawnym nurkiem, znaczy w ogóle nie jestem nurkiem, ani nie jestem wytrawnym pływakiem, pływającym, snorklującym i tak dalej. Więc jakby no pierwsza myśl takiego kogoś, takiego leszcza jak ja, to jest też jakieś rekiny płyną w naszą stronę, ale z drugiej strony dwa rekiny w parze to raczej chyba rzadko się, albo rzadziej się zdarza. No i się okazuje, że delfiny przypłynęły do nas.
To o wiele lepiej niż rekiny, zdecydowanie.
I przy wraku, po prostu przy pierwszym nurkowaniu, przy wraku miałem, pływałem sobie jeszcze z delfinami, gdzie można było ich dotknąć i tak dalej. Więc jakby mega fart początkującego i taka naprawdę bardzo fajna przygoda, którą zapamiętam na zawsze.
Naprawdę piękna. A powiedz mi, bo opowiadasz o bardzo wielu miejscach. Czyli czyłeś kiedyś, w ilu krajach już miałeś okazję być?
Nie, ale jak jeden z producentów powiedział, że w 43, to na pewno dzisiaj wieczorem będę siedział i liczył, bo nie daje mi to spokoju. Nie, ale na pewno nie.
To czekamy na wyniki w takim razie swoich obliczeń.
Nie aż 40.
Nie aż 40?
Aż 40 to nie. Jakby ja mam też dużo takich miejsc, w które bardzo lubię wracać. Typu Islandia, właśnie Wyspy Kanaryjskie. Teraz Madeira na pewno dołączy do tego grona. Także pod względem ilości krajów to pewnie nie jestem jakimś kocurem. Tutaj niestety nie mogę się jakoś fest pochwalić.
Ale mimo wszystko odwiedziłeś już bardzo wiele miejsc. Chciałam się ciebie zapytać o jakieś porady, które mógłbyś, z którymi mógłbyś się z nami podzielić na przykład.
To jeśli chodzi właśnie o takie porady fotograficzne, no to wspomnieliśmy o tym planowaniu. Tak. Ja lubię sobie też przeglądać materiały na YouTubie, słuchać podcastów o danych miejscach, dowiedzieć się więcej jakiegoś tła historycznego. Na przykład teraz lecąc na Maderę, słuchaliśmy sobie podcastu o właśnie o tej wyspie, o historii. To mi daje takie fajne tło do zwiedzania tych miejsc i zaczynam sobie myśleć na przykład o tym, kiedy pierwsi ludzie tędy przychodzili, kiedy ja przychodzę. To jest takie jakby fajne...
Ciekawe doświadczenie
i podnosi jeszcze wartość.
Chyba inaczej się odbiera wtedy dane miejsce, prawda? Dokładnie. Jeżeli już coś o nim wiemy.
Tak, tak. Więc YouTube, podcasty wszelkiej maści. Przeglądam sobie oczywiście też zdjęcia, które były w tych miejscach dodane, czy na Instagramie, czy na jakichś innych platformach, jak lubię na przykład przeglądać zdjęcia na 500pix, nie wiem jak przetłumaczyć nazwę tego portalu, bo często w miejscach, których jakby na Instagramie na przykład często miejsca, które są czasami nawet bardzo fotogeniczne, są niestety zdominowane przez zdjęcia selfie z roznegliżowanymi paniami w strojach
kąpielowych. Które zasłaniają te miejsca po prostu.
Zasłaniają i ciężko się przebić, zobaczyć trochę tej prawdziwej nie wiem, właśnie Gran Canary, czy ten, więc to na tym 500pix jest więcej takich zdjęć może bardziej krajobrazowych, jakiejś przyrody i tak dalej. Więc to bardzo lubię. Takim naszym protipem na podróże z dziećmi w ostatnim czasie są podcasty takie, powiedziałbym, dla wszystkich, dla całej rodziny. Lubimy bardzo podcast W głębi lasu, gdzie są bardzo ciekawe fakty o tym na przykład, czy komary są pożyteczne, czy nie mają żadnej pożyteczności, jak wygląda życie pustułki, jakby tego typu rzeczy, które interesują zarówno dzieciaków, jak i nas.
Dorosłych.
I jak sobie jedziemy na takiej Maderze właśnie z Funchal do tego zamglonego lasu Fanal, gdzie to jest koło godziny drogi, to przez tą godzinkę możemy sobie słuchać podcasty.
Umieć troszkę drogę po prostu.
Tak, super, są wszyscy zadowoleni, więc to jest taki protip na podróżowanie z dzieciakami.
A powiedz mi, czy masz jakieś plany podróżnicze na najbliższy czas?
Zawsze musi być przynajmniej jeden do trzech kolejnych kierunków na wyjazd. I tak, teraz z najbliższych pewnie kierunków to być może uda się jeszcze zimą wyskoczyć gdzieś, zobaczyć zorzę polarną, bo moim wielką porażką jest to, że po tylu latach fotografii nie widziałem jeszcze nigdy zorzy polarnej. Więc poluję na nią i więc pewnie będę albo na Islandii, albo do Norwegii wybywał nawet na dwa dni, żeby może
uchwycić ten moment.
Ustrzelić tak zorzę. Na Sylwestra będziemy w Dubaju, bo uwielbiam w ogóle pustynię fotografować. To jest takie miejsce, gdzie ten... A to jest też super, super taka baza. W ogóle Emiraty są super bazą z rodzinką, jakby mega infrastruktura.
Żeby też tam spędzić urlop.
Basen ten
tak?
Wcale nie jest, jakby mimo, że jest to miejsce, które się kojarzy z luksusem, to nie jest wcale drogie, więc lubimy tam podróżować. I także tam Sylwester. No i na ferie też pewnie gdzieś coś ciepłego, albo właśnie znowu Bliski Wschód, typu Emiraty Arabskie, może Oman. Zobaczymy.
Mam nadzieję, że uda ci się zrealizować te twoje podróżnicze plany i że być może kiedyś jeszcze będziemy mieli okazję o nich porozmawiać. No i bardzo dziękuję ci za rozmowę,
super,
za to, że byłeś tutaj z nami.
Przyjemność po mojej stronie. Dziękuję.
Dziękuję. To już wszystko na dziś. Jeśli podobał Wam się odcinek naszego podcastu, zasubskrybujcie nas w swojej ulubionej aplikacji podcastowej i odwiedźcie naszą stronę www.itaka.pl po więcej wakacyjnych inspiracji. Dziękujemy, że byliście z nami. Do usłyszenia w następnym odcinku. I taki świat jest piękny. Cześć!